Bardzo serdecznie Państwa witamy, zapraszamy na Studio Sport, przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj tradycyjnie zaczniemy od skoków narciarskich, no i powróciła piłka ręczna w Lidze Mistrzów, powraca też dzisiaj Liga Mistrzów piłkarzy nożnych, no i oczywiście Ekstraklasa, ale Ekstraklasa na koniec, a na początku dobrej i umiarkowanie dobrej informacje oczywiście ze skoków narciarskich. Puchar Świata w Lahti, tam mieliśmy konkurs drużynowy najpierw, a później konkurs indywidualny. W tym konkursie drużynowym naszym poszło troszkę gorzej, bo już nie pamiętam, ale od dawna wypadli poza podium, zajęli czwarte miejsce, wygrali Austriacy przed Niemcami i Japończykami. Nasi praktycznie to trzecie miejsce stracili w ostatniej grupie, bo tam Kamil Stoch przegrał z Kobayashim, z Roju Kobayashim oczywiście, ale można powiedzieć, że medal stracili wcześniej, bo dwa razy dużo, dużo gorzej od reszty skakał Kuba Wolny.
No właśnie, musimy to powiedzieć, że brakowało nam czwartego zawodnika, który skoczyłby na w miarę przyzwoitym poziomie, co zagwarantowałoby nam spokojnie to drugie miejsce, a myślę, że nawet moglibyśmy pokusić się ewentualnie jeszcze o walkę
z Austriakami.
Tak, bo te różnice nie były aż tak duże jak na 8 skoków. No ale Jakub Wolny akurat w tym dniu odstawał od swoich kolegów z reprezentacji, ale można powiedzieć ogólnie o tym konkursie, że sypnęło niespodziankami, bo w ogóle w ósemce nie było Norwegów, co jest sporą sensacją. Tym razem obyło się bez dyskwalifikacji, bo Norwegowie oddali 4 skoki, no ale Stiernen, można powiedzieć, zawalił z prawej, dlatego Skandynawów nie widzieliśmy nawet w drugiej serii.
To jest bardzo, bardzo duża niespodzianka. Na 5 miejscu Słowenia, na 6 Szwajcaria, na 7 Czechy, na 8 Finlandia, czyli gospodarz tych zawodów. Później był konkurs indywidualny w niedzielę. Tu już poszło bardzo dobrze, szczególnie Kamilowi Stochowi. On wygrał po raz drugi z rzędu w tym sezonie konkurs indywidualny. Pokonał Roju Kobayashiego i Roberta Johanssona. Na 4 miejscu był Stefan Kraft.
Kamil Stoch rozpoczyna taką miniserię zwycięstw. Na razie to są 2 konkursy. Nie mielibyśmy nic przeciwko, jakby kontynuował tę serię w kolejnych zawodach. Szczególnie ten pierwszy skok Polakowi wyszedł znakomicie. Tam wypracował ogromną przewagę, którą spokojnie zachował w tym skoku finałowym. Choć trzeba przyznać, że Ryoyu Kobayashi też umiał zaatakować podium z 5 miejsca. No i trochę szkoda, że właśnie Japończyk był drugi, bo Kamil mógł nadrobić tych punktów, a tak ta strata jest duża i tylko 20 punktów różnicy było między tymi zawodnikami, jeżeli chodzi o klasyfikację.
Ale dużo, dużo Kamil, no dużo, na pewno więcej zyskał nad Kraftem, który jest na 3 miejscu. Pozostali nasi reprezentanci całkiem dobrze. Piotr Żyła na miejscu 10. Jakub Wolny już w niedzielę skakał bardzo dobrze i był na miejscu 14. Dawid Kubacki bardzo dobrze skoczył w pierwszym skoku, no ale ten drugi, można powiedzieć, znowu po raz kolejny w tym sezonie miał dużego pecha do warunków.
Miał dużego pecha. Na początku wydawało się, że też być może jakiś błąd na progu, ale widzieliśmy w locie, że było tam bardzo niestabilnie. Też te wskaźniki w trakcie lotu mu się zmieniły o kilka metrów, czyli to też świadczyło o tym, że ten wiatr mocno kręcił na skoczni. Akurat Kubacki, który po pierwszej serii wydawało się, że też będzie atakował gdzieś okolice 3 miejsca, bo ta strata nie była duża, no musiał się zadowolić tym razem odleglejszą pozycją.
Dopiero 28 miejsce. Do drugiej serii nie awansował niestety Maciej Koton, zajął 33 miejsce, 43 był Paweł Wąsek. Następne zawody Willingen, to już w ten weekend, tam będziemy mieć konkurs drużynowy i 2 konkursy indywidualne, a to jest też taka skocznia, którą Kamil Stoch, zresztą pozostali nasi reprezentanci, bardzo lubią. Co do Pucharu Świata Narodów, no to w sobotę troszkę Niemcy do nas nadrobili, ale to, co nadrobili w sobotę, stracili i to podwójnie stracili w niedzielę. Nasi są dalej na 1 miejscu, a co do tego Pucharu Świata Indywidualnego, to tak jak mówiłeś, tutaj niezagrożony jest Roju Kobayashi, on ma 1460 punktów, ale drugi skoczek, który w tym sezonie przekroczył granicę 1000 punktów, to Kamil Stoch. On jest na 2 miejscu, ma tych punktów 1029.
W czołówce cały czas są oczywiście Piotr Żyła i Dawid Kubacki. To jest bez zmian czwarta i piąta pozycja. No i warto podkreślić, że dla tych zawodników to już są i tak najlepsze wyniki w karierze, więc my trzymamy kciuki, żeby wyśrubowali je jeszcze bardziej. Na miejscu 23 mówimy oczywiście o pozostałych Polakach. Jakub Wolny.
I to też jest awans z 24.
177 punktów. No i dalej mamy nieobecnego w Lahti Stefana Hulę na 38 miejscu. 45 jest Maciej Kot, a 67 Paweł Wąsek.
I jeszcze informacja. Willingen już będzie kolejna zmiana, czyli Stefan Hula do tej kadry wróci. Nie będzie tam skakał Paweł Wąsek. To tyle, jeżeli chodzi o skoki. Za tydzień znowu do skoków wrócimy. Miejmy nadzieję, że z równie albo jeszcze lepszymi wiadomościami. Jeszcze nam została piłka ręczna Liga Mistrzów. Tutaj rywalizowała grupa A. To jest grupa, w której gra mistrz Polski, czyli PGE Vive Kielce. Oni grali na bardzo trudnym terenie, ale zdołali pokonać Kristianstad 34-33. Po pierwszej połowie też prowadzili tylko jedną bramką. Bardzo cenne zwycięstwo, ale niestety okupione kontuzjami.
Jeżeli ktoś spojrzałby w tabelę przed tym meczem, to powiedziałby, że zespół mistrzów Polski czeka spacerek, ponieważ Kristianstad zajmuje ostatnie miejsce w grupie A z dorobkiem 5 punktów, ale jeżeli zerkniemy w statystyki, to przekonamy się, że Kielczanom tam się grało już w przeszłości bardzo trudno. Najpierw była porażka, później remis, no i teraz jest w końcu to wymęczone, upragnione zwycięstwo. Tak jak mówiłeś, kontuzje kolejnych zawodników, co oczywiście jest sporym problemem, ale z dobrych wieści mamy takie, że Kielczanie mają 14 punktów, awansowali na czwarte miejsce w tabeli grupy A, no i mają naprawdę realne szanse, żeby wspiąć się jeszcze na pozycję numer 2.
Tak, bo jedynka raczej jest zarezerwowana dla Barcelony. Oni mają tych punktów 18, ale Vardar na drugim ma 15, Telekom ma tych punktów 14, ale też trzeba uważać na piąty niemiecki Rhein-Neckar Löwen, bo oni mają tych punktów 12. No ta rywalizacja w tej grupie będzie przynajmniej o drugie miejsce zacięta do ostatnich spotkań, ale też o tym jeszcze będziemy mówić. Powiemy też o Wiśle Płock, kiedy oni będą grać. No a za chwilkę wrócimy do Ligi Mistrzów, ale do tej Ligi Mistrzów piłkarzy nożnych.
Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie, przynieś mi tęczę, ja z tobą znowu latać chcę. I poruszamy znów w powietrze, gdy razem rozpędzamy się, dotykiem zaginamy przestrzeń. Mamy co chcemy, siebie mamy, więc zwariowaniu serc i w całym tym szaleństwie dobrze wiem, nie zatrzyma nas już nic, już nic. Rozpędzeni prosto w stronę końca, zachwyceni w głowie aż bez końca. Zaliczamy dziś te wszystkie plany, te grawitacje będą nieznane. Mrugnija pokrono szyby tobie, rozpamy znowu tu. Każdy dzień i noc żyjemy mocniej i ciągle uciekamy stąd. Tym całym zwariowaniem serc i w całym tym szaleństwie dobrze wiem, nie zatrzyma nas już nic. Rozpędzeni prosto w stronę końca, zachwyceni w sobie tak bez końca. Zaliczamy dziś te wszystkie stany, bez gazy.
Mrugnija pokrono szyby tobie, rozpalamy znowu tu Tak jak mówiliśmy, wracamy do Ligi Mistrzów. Przed nami 1/8 finału. W tym tygodniu czekają nas 4 spotkania. Już dzisiaj 2 i jutro również 2. No to zacznijmy po kolei od tego, co czeka nas dzisiaj. No najpierw może ten mecz Roma-Porto. Tu jeżeli popatrzymy, ciężko wskazać faworyta. Roma tak sobie radzi sobie w Serii A. Może ostatnio troszkę lepiej. Porto to jest zawodnik, który szczególnie Rzymianom nie leży.
Porto, przypomnijmy, że zakończyło zmagania w swojej grupie na pierwszym miejscu, co teoretycznie też rzeczywiście pozwalałoby wskazywać ich jako faworyta. Ale nie zapominajmy, co zespół z Rzymu zrobił w ubiegłym sezonie Ligi Mistrzów, kiedy doszli naprawdę bardzo daleko. No i z pewnością marzy im się powtórka też z takiego wyniku. No są to zespoły z pewnością o zbliżonej klasie sportowej i rzeczywiście ciężko jakoś jednoznacznie wyrokować, kto tutaj może wyjść zwycięski z tej rywalizacji.
Druga dzisiejsza para to prawdziwy hit 1/8 finału. Manchester United zmierzy się z PSG. Tutaj wydawałoby się, że PSG będzie murowanym kandydatem, kiedy było losowanie, ale od tego losowania sporo czasu minęło, sporo się pozmieniało. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o PSG, mamy problem z kontuzjami. Jeżeli chodzi o Manchester, no to oni w lidze nie przegrywają, tylko od zmiany trenera tylko jeden remis, tak wygrywają wszystko. No tą obronę też przede wszystkim poprawili, a tu był największy dylemat przed PSG. Także naprawdę ciężko tu cokolwiek wskazać. Tym bardziej, że te zespoły w Lidze Mistrzów jeszcze ze sobą nie rywalizowały.
Jeżeli chodzi o PSG, no to tak jak wspomniałeś, poważne osłabienia. Chodzi oczywiście o Brazylijczyka Neymara i o zawodnika z Urugwaju, czyli Edinsona Cavaniego. No i pozostaje z tej świetnej trójki tylko Kylian Mbappé pytanie, czy on sam będzie w stanie coś zrobić. Czerwone Diabły, no w porównaniu do zeszłego roku, to jest już chyba, można tak powiedzieć, po tym czasie zupełnie inna drużyna, grająca skutecznie i naprawdę znakomite wyniki notuje. Zobaczymy, zapowiada się naprawdę ciekawe widowisko.
Będzie się działo. Jutro też dwa ciekawe spotkania. Ajax Amsterdam zagrał u siebie z broniącym tytułu Realem Madryt, zresztą po raz kolejny broniącym tytuł. Ajax to młody zespół, który stać na wszystko, ale czy na pokonanie Realu Madryt? Tym bardziej, że Real ostatnio no, gra świetnie. W lidze komplet zwycięstw w ostatnich spotkaniach. W pucharze też zremisował na boisku Barcelony. No chyba jednak Real tutaj delikatnym, mocnym faworytem.
Real z grudnia z pewnością miałby więcej problemów, czy tam nawet z listopada, ale to, co teraz prezentuje zespół z Madrytu, pretenduje do tego, żeby mówić o nich jako faworytach, ale nie zapominajmy, jak Ajax jesienią prezentował się w starciach chociażby z Bayernem Monachium, kiedy Holendrzy naprawdę tutaj dużo nie brakowało, aby sprawili ogromną niespodziankę i wyszli z grupy z pierwszego miejsca. Dodatkowo zimą nawet się specjalnie też nie osłabili. Zostali ci najważniejsi gracze z młodziutkim De Ligtem i De Jongiem, który co prawda przejdzie do Barcelony, ale dopiero latem, więc ta stabilizacja składu też jest dla nich dużym atutem.
I drugie spotkanie, Tottenham Borussia Dortmund. To spotkanie zapowiada się bardzo ofensywnie, tylko też mamy problem. Mamy problem szczególnie w Borussii z kontuzjami. Nie zagra Royce, nie zagra nasz Łukasz Piszczek, czyli można powiedzieć takie dwie bardzo mocne w tym sezonie postacie Borussii. Borussia ma też ostatnio problem ze zdobywaniem bramek. Zaciął się hiszpański snajper, który rewelacyjnie grał na jesieni. A no to Tottenham gra cały czas stabilnie. Utrzymuje się w czołówce ligi angielskiej. Też ciężko wskazać faworyta.
No Borussia rzeczywiście w ostatnich kilku meczach nie potrafiła wygrać, co jest bardzo ważne tutaj. Kilka remisów z rzędu. Przydarzyło się również odpadnięcie z Pucharu Niemiec z Werderem Brema po serii rzutów karnych. I tak jak wspomniałeś, te absencje no, mogą być kluczowe, bo Royce i Piszczek w tak młodym zespole jak Borussia Dortmund byli jednymi z najbardziej doświadczonych piłkarzy i pytanie, czy w starciu z drużyną Kogutów właśnie tego doświadczenia nie będzie Borussii brakowało.
Szczególnie w tym pierwszym spotkaniu na wyjeździe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za tydzień będziemy o połowę mądrzejsi po tych pierwszych spotkaniach. Nasi za granicą. No i tego jest coraz więcej, co nas cieszy i też cieszy nas coraz więcej nazwisk, które grają w swoich klubach i które też stanowią po części osidę tych klubów. Zaczniemy od Anglii. Tutaj oczywiście bramkarze Łukasz Fabiański, kolejny dobry mecz, tym razem West Ham United zremisował z Crystal Palace 1-1. Jan Bednarek znowu 90 minut z Southampton, ale tym razem jego ekipa przegrała i to w takich dosyć przykrych okolicznościach, bo tracąc tą bramkę w doliczonym czasie gry.
I menedżer Świętych po tym meczu powiedział bardzo ostro, że czekają zmiany w defensywie jego drużyny, bo był bardzo niezadowolony. Miejmy tylko nadzieję, że nie dotknie to Bednarka, który akurat jeżeli chodzi o blok obronny, to był piłkarzem w ostatnich kolejkach wyróżniającym się w Southampton.
Artur Boruc wrócił na dobre do bramki Bournemouth, no i tym razem też 90 minut, ale jego klub nie miał szansy z Liverpoolem, chociaż Boruc zebrał dobre recenzje. Kamil Grosicki też 90 minut w Hull City, ale jego zespół przegrał. Wróciła Liga Duńska, tam mamy nowe nazwisko, bo z Liverpoolu wypożyczony jest Kamil Grabara, nasz młody bramkarz, no i dobrze, bo on w Danii wygląda na to, że będzie grał po 90 minut.
Tak, i tak było już w pierwszym meczu. Jego zespół jeszcze dodatkowo wygrał swój mecz ligowy, a sam Grabara zachował czyste konto, więc to jest taki dobry prognostyk na kolejny mecz ligowy.
No, we Francji mamy Kamila Glika, który ma problem, tak jak jego Monaco. Po ostatnim spotkaniu z Montpellier, tam było 2-2. Monaco dwa razy obejmowało prowadzenie i dwa razy je traciło. Niestety ta druga bramka na konto Kamila Glika, który sprokurował rzut karny.
Jeżeli chodzi o Polaków grających w Niemczech, no to oczywiście kilka nazwisk standardowo wymieniamy, więc Robert Lewandowski, pełny mecz, bramka i asysta, więc pokaźny dorobek w meczu z Schalke. 90 minut w zespole Fortuny Düsseldorf rozegrał Marcin Kamiński. Jego zespół bardzo pewnie wygrał z VfB Stuttgart 3-0. Niestety tym razem ani na chwilę nie pojawił się wypożyczony z Sampdori do Fortuny właśnie Dawid Kownacki.
Łukasz Piszczek zagrał 90 minut, miał asystę, jego BVB zremisowało z Hohenheim 3-3, no ale tak jak wiemy, po tym spotkaniu Łukasz Piszczek z kontuzją we Włoszech. Tutaj mamy najwięcej Polaków, no i też cieszy to, że większość z nich, ogromna większość z nich gra. Do bramki Juventusu po przerwie, na odpoczynek, wrócił Wojciech Szczęsny, jego Juventus pokonał Sassuolo 3-0. Nie przestaje zadziwiać Krzysztof Piątek, oczywiście w podstawowym składzie Milanu, to jego czwarty mecz w Milanie, trzeci w podstawowym składzie i czwarta bramka. Milan wygrał z Cagliari 3-0. Piątek zagrał 65 minut. Łukasz Skorupski też 90 minut. Jego Bolonia zremisowała z Genoą 1-1.
Sampdoria, w której barwach grają Bartosz Bereszyński i Karol Linety, można powiedzieć niespodziewanie, przegrała z Frosinone i Bereszyński i Linety zagrali pełne spotkanie i co również warte podkreślenia, troszeczkę zapomniany w Polsce może Bartosz Salamon, który jest zawodnikiem właśnie Frosinone Beniaminka, rozegrał trzeci mecz z rzędu w podstawowym składzie, zebrał bardzo dobre recenzje, zobaczymy jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach ligowych.
Kiewo Werona grała z Romą, niestety przegrała 0-3, 90 minut Mariusza Stępińskiego, ale on za dużo nie pograł sobie w tym spotkaniu, był dobrze pilnowany przez obrońców Romy. Niestety Paweł Jaroszyński po kilku meczach z rzędu w pierwszym składzie tym razem nie wstał z ławki rezerwowych. No i jeszcze zostało nam Napoli, które grało z Fiorentiną. Tej Fiorentiny Florencji zdobyć się nie udało, ale w pierwszym składzie tylko Piotr Zieliński, on grał 90 minut i bardzo dobre spotkanie Piotrka, no niestety bramki nie udało się zdobyć. Od 62 minuty tym razem Arkadiusz Milik, ale on tam w tygodniu miał problemy zdrowotne, dlatego nie grał.
No i jeszcze Turcja nam została, bo troszeczkę zapomniany też Michał Pazdan, który niedawno został zawodnikiem Ankara Gucu, zagrał swój pierwszy mecz w nowych barwach, no i bardzo dobry występ, przede wszystkim jego drużyna wygrała 3-0, a sam Pazdan zaliczył asystę przy pierwszym trafieniu dla swojej nowej drużyny.
No to tyle, jeżeli chodzi o Polaków za granicą. Nam jeszcze została Ekstraklasa, ale to za chwilkę.
Narrow, some walk the rocky road. Some get the silver spoon and some get the heavy load. There's a man in a paper box who smiles whenever we walk by. But we just walk a little faster and stay there, but for the grace of God, go on. Just a little love. A little love, a little love can change it all. Well, I've been up and down this highway, I ain't seen a road sign yet. It's a cold, hard world, baby, you got to hang on to what you get. Well, I don't believe in miracles, don't mean they don't come true. But I may not get to heaven, but I get a little closer when I'm with you. Just a little love. Just a little love. Just a little love can change it all. Yeah. Well, I get a little tired walking down the street, people on my side, everyone I meet, but they don't know what's on my mind. They don't know that they might find a little love, just a little love, just a little love can change it all. When you think you don't need love, it's when you need it most. Even if you got the Father, the Son, and the Holy Ghost. Well, that's more the truth, baby, and what we know is true. Yeah, we wander around in the darkness, but every now and then a little light shines true. Just a little love. A little love, a little love can change it all. A little love can change it all. A little love can change it.
Dwudziesta pierwsza kolejka Ekstraklasy już za nami, pierwsza w tym roku. No to po kolei. Miedź Legnica grała z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia nie zawiodła, przebudowana troszkę Jagiellonia. 3-0. Łatwe zwycięstwo, można powiedzieć.
Zdecydowanie tak. Jagiellonia mimo tych ubytków, jakich doznała w przerwie zimowej, nie straciła zbyt wiele na swojej jakości. Tym razem napastników w strzelaniu goli wyręczali obrońcy, przede wszystkim Nemanja Mitrović i Guilherme, który trafił z rzutu karnego. Dobra forma cały czas Nowikowasa w zespole z Białegostoku, a Miedź ma o czym myśleć, bo jeżeli tak dalej będzie grać niefrasobliwie w defensywie, no to ciężko będzie utrzymać.
Lech Poznań grał z Zagłębiem Lubin. No czekaliśmy na to, co Lech pokaże po tej przerwie. Zaczęło się dobrze od prowadzenia po golu Gytkiera, no ale później już Zagłębie doszło do głosu, zresztą zasłużenie. Filip Starzyński na 1-1, no i w doliczonym czasie bramka Wujadinowicza, samobójcza bramka oczywiście. No i Lech ma problem. Wydaje się, że problem szczególnie w defensywie.
Zdecydowanie tak, chociaż cytując klasyka, można powiedzieć, że zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, bo ta bramka Gytkiera to też taka dość szczęśliwa. Po odbiciu się od bramkarza Gytkier dopadł ją metr przed pustą bramką. ale bądźmy obiektywni i oddajmy, że Zagłębie było lepsze piłkarsko w tym meczu, miało też jeszcze rzut karny, ale Burdzi znakomicie obronił uderzenie Starzyńskiego. Mimo to Miedziowi tutaj zdecydowanie zasłużyli na zwycięstwo.
Śląsk Wrocław podejmował u siebie Zagłębie Sosnowiec, które zapowiadało, że będzie walczyć jednak o utrzymanie. Po tym pierwszym spotkaniu nie widać tego za bardzo. Śląsk wygrał 2-0 bramki Piecha i Radeckiego.
I powiem tak, że to był najniższy wymiar kary, bo Śląsk miał sytuację, żeby wygrać to spotkanie wyżej. W dodatku jeden z graczy z Sosnowca otrzymał czerwoną kartkę w przeciągu dosłownie kilku minut i goście musieli sobie radzić przez ponad godzinę w osłabieniu. No a Śląsk to bezlitośnie wykorzystał.
Za to sprawdzają się, przynajmniej na razie, zapowiedzi Krakowi. Pasy są w gazie, mieli walczyć o pierwszą ósemkę albo o coś więcej i chyba o to będą walczyć. Pokonali bardzo mocny na jesień Piast Gliwice u siebie 2-1.
Warto podkreślić, że Pasy musiały odrabiać stratę, bo ponieważ to goście strzelili pierwszą bramkę po zresztą bardzo kuriozalnej akcji typowej dla Ekstraklasy. Tutaj warto też wyróżnić strzelca pierwszej bramki Ayrama Cabrera, który naprawdę pięknie uderzył z rzutu wolnego. Krakowia wygrała 5. mecz z rzędu i już jest na 8. miejscu w tabeli.
Lider, czyli Lechia Gdańsk, podejmował u siebie Pogoń Szczecin. No i cóż, lider wygrał 2-1, ale jak na razie po tej przerwie to nie jest taka forma na dłuższe liderowanie, chociaż Pogoń też w tym spotkaniu nie zachwyciła.
Trener Stokowiec powiedział to wprost, że nie styl był najważniejszy, tylko punkty. Tak też się stało. Lechia miała 2 stałe fragmenty gry, 2 rzuty wolne. Zresztą ten pierwszy gol bezpośrednio z rzutu wolnego Stadiony Świata, więc można sobie obejrzeć. I pozycja lidera cały czas w Gdańsku.
Miasto Gdynia w ten weekend obchodziło swoją rocznicę. No niestety dla Arki Gdynia tą rocznicę troszkę zepsuli gracze Korony Kielce, którzy właśnie w Gdyni wygrali 2-1.
No i Korona po raz kolejny potwierdza, że im nie straszne osłabienia zespołów. Wygrali na trudnym terenie w Gdyni i są już na 4. miejscu w tabeli.
Wisła Płock podejmowała u siebie Legię Warszawę. Pamiętamy, jak na jesieni Wisła na wyjeździe ograła wysoko Legię. Teraz było inaczej. To Legia miała więcej sytuacji, ale wykorzystała tylko jedną. Kapitan Artur Jędrzejczyk zdobył bramkę w 65. minucie i to wystarczyło.
Dokładnie tak, Legia mogła to wygrać zdecydowanie wyżej, brakowało skuteczności. Kto wie, jakby to było, gdyby grał Carlitos, ale trener Sapinto podjął inną decyzję.
Fakty nawet są takie, na ławce go nie było.
Fakty są takie, że Legia zaczyna od zwycięstwa i ten dystans do Lechii cały czas jest tylko 3-punktowy.
No i w poniedziałek ostatnie spotkanie 21. kolejki, ale na to, na które wszyscy czekaliśmy. Górnik Zabrze podejmował u siebie Wisłę Kraków, przebudowaną Wisłę Kraków, która ma problemy, ale walczy. No i też ze skrzydłami takimi jak Peszko, ale przede wszystkim nowy kapitan Wisły, czyli Kuba Błaszczykowski, który wrócił do Ekstraklasy, aby też walczyć jeszcze o reprezentację. Wisła miała swoje okazje, ale to Górnik był konkretniejszy, a Wisła też popełniała błędy w obronie. No i Górnik wygrał 2-0. Dwie bramki Mateusza Matrasa, który powrócił, można powiedzieć, do takiego regularnego grania w Górniku.
No właśnie, Matras jest jednym z zawodników, który jest wypożyczony do zespołu z Zabrza. Idealnie wszedł do nowego zespołu. 2 gole i dla Górnika tym cenniejsze, że Zabrzanie tym samym opuścili strefę spadkową i są na miejscu 14.
Lechia prowadzi, na drugim miejscu Legia, na trzecim Jagiellonia. O spadek walczą Zagłębie z Wisłą Płock na razie. O Ekstraklasie oczywiście jeszcze będziemy mówić, pewnie już za tydzień. Dzisiaj już musimy kończyć. Byli z wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.